Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam serdecznie w grudniowym głosie z Krakowa. Kolejny miesiąc Adwentu. Adwent, czas oczekiwania na przyjście Pana. Ale także czas, w którym powinniśmy spojrzeć na to, co minęło. A taką możliwość szczególną daje właśnie także dla nas dzisiaj rozmowa, do której zaprosiłem pana profesora Andrzeja Nowaka. Witam pana profesora serdecznie.
Cześć Boże, bardzo dziękuję za zaproszenie do spotkania ze słuchaczami.
Ojcowie chcieliby zaprosić pana profesora także do rozmów niedokończonych, ale pan profesor ma tyle obowiązków, także i tych zagranicznych, tyle wyjazdów na konferencje, a w kraju jest również rozchwytywany. No i myślę, że dopiero trzeba czekać do przyszłego roku. Może gdzieś w lutym będzie można gościć pana profesora w taki sposób, że słuchacze będą mogli z panem również rozmawiać.
Z góry się na to cieszę bardzo.
Panie profesorze, dlatego ta rozmowa nasza właśnie w tym czasie, w szczególnym czasie grudniowym odbywa się, ponieważ niedawno opublikował pan książkę. Książkę pod tytułem Uległość czy niepodległość. Książka z takim tytułem, chociaż nie ma na końcu znaku zapytania, ale stawia przed czytelnikiem znak zapytania. Co wolisz? Co wybierasz? Uległość czy niepodległość? Historycy mają to do siebie, że mogą pokazać, jak to się odbywało w przeszłości i co z tego wynikało, jeśli wybrano uległość i jeśli wybrano niepodległość. Czy pod tym kątem przygotowywał pan także i tę książkę?
Pytanie, które nie ma formalnie znaku zapytania w tytule, ale które jest, jak pan profesor zauważył, jakąś refleksją, jakimś zastanawianiem się nad problemem, wynika z dwóch głównie przyczyn. Pierwsza to jest niepokojące mnie bardzo zjawisko w ostatnich kilkunastu miesiącach nasilające się zwłaszcza w mediach, nazwijmy to tak, prawicowego czy patriotycznego nurtu, w których pojawił się bardzo silnie, można powiedzieć, pojawiła się skłonność do poszukiwania tak zwanego realizmu politycznego, w imię którego należałoby potępić powstania, należałoby potępić wszelkie próby przeciwstawiania się zbyt silnym zaborcom, zbyt potężnym siłom i wybierać mniejsze zło w imię takiej kalkulacji. No nie chcę tutaj wymieniać nazwisk tych autorów, którzy bardzo głośno, prawda, potępiają powstania, którzy potępiają tradycje niepodległościowe w imię właśnie wyboru mniejszego zła. I to po, przepraszam, że tak powiem, naszej stronie. Otóż myślę, że trzeba poważnie rozważyć argumenty historyczne, zebrać te, które były wypowiadane w czasie naszych doświadczeń historycznych związanych z utratą niepodległości i walką o nią, jak i z ostatnich czasów, by po prostu samemu dojść do wniosku, czy rzeczywiście wybór mniejszego zła, kapitulacja przed tym rzekomo lepszym, mniejszym, prawda, czy mniej groźnym złem przynosiła nam pożytki, czy byłaby wyborem racjonalnym. Otóż staram się wykorzystać swoją wiedzę historyczną, oczywiście pogłębiając ją cały czas, by pokazać, że ta alternatywa jest źle sformułowana przez zwolenników uległości. Ci, którzy mówią, że uległość jest wyborem rozumu, a niepodległość jest wyborem niemądrego serca, które powinno skapitulować wobec racji argumentów właśnie rozumu, jest całkowicie fałszywą alternatywą. Ponieważ jeżeli wybierzemy uległość, i to wiedzieli nasi przodkowie powstając, złamiemy kręgosłup sobie i swojej wspólnocie, a kręgosłupy się nie zrastają. Ciągle jeszcze nie mamy takiej możliwości, by je w ten sposób leczyć, zwłaszcza w przypadku wspólnot takich jak naród, które są wspólnotami nie tylko politycznymi, ale etyczno-kulturowymi. Złamanie tego kręgosłupa moralnego, w imię którego bronimy naszej wolności, bronimy naszej niepodległości, pociąga za sobą zawsze katastrofalne skutki. I to jest jedna przyczyna, a druga najkrócej, to znaczy próba właśnie zastanowienia się nad tym pytaniem. Druga dotyczy współczesnych czasów, gdzie też słyszymy w dwóch kwestiach bardzo konkretnych, w sprawie Smoleńska i w sprawie wyborów ostatnich. Słyszymy, no ale co my zrobimy? Przecież nic nie zrobimy. W pierwszej sprawie, w sprawie Smoleńska, słyszymy argument, przecież im wojny nie wypowiemy, prawda? A więc zrezygnujmy z dochodzenia do prawdy, zrezygnujmy z opowiadania się po stronie prawdy, wybierzmy kłamstwo albo milczenie, bo przecież im wojny nie wypowiemy. Albo w sprawie wyborów. No przecież, no może były jakieś kłamstwa, jakieś 2 miliony głosów nieważnych, no ale co my zrobimy, prawda? Zrezygnujmy. Otóż ten wybór uległości powoduje złamanie kręgosłupa nie tylko tego, kto wybiera taką uległość, ale kręgosłupa moralnego całej Polski. I to jest współczesny kształt tego pytania, uległość czy niepodległość.
Często się mówi, że zło nienazwane złem przeradza się w jeszcze gorsze zło. A pan profesor na początku, we wstępie swojej książki przywołał Norwida, który powiedział, że niewolnicy wszędzie i zawsze będą niewolnikami. Daj im skrzydła u ramion, a zamiatać pójdą ulice skrzydłami. Norwid mówił o niewolnikach. Przecież Polak to nie niewolnik, ale patrząc na oddziaływania, szczególnie medialne i polityczne, na wielu ludzi, na Polaków, to wydaje się, że jest bardzo wielu zaangażowanych w to, żeby właśnie taki stan wytworzyć, stan niewolników.
Mnie szczególnie trafna wydawała się metafora inna, wyzwoleńca. Kogoś, kto z łaski Pana 4 czerwca 89 roku otrzymał wolność, ale wolność specyficzną. Wyzwoleniec nie jest człowiekiem w pełni wolnym, nie jest obywatelem. Jest tylko kimś, kto może prowadzić swobodnie interesy, ale kto musi pamiętać, z czyjej łaski otrzymał wolność, tę właśnie wolność ekonomiczną, nazwijmy to tak, i który wie, że Rzeczpospolita nie jest jego współodpowiedzialnością. Za te odpowiada jego pan tylko, który nie przestał być panem. I taką wolność, przynajmniej tak wciąż nam się powtarza, zawdzięczamy komunistom, rządcom PRL-u, którzy 4 czerwca czy wcześniej przy okrągłym stole starali się zagwarantować tego rodzaju interpretacje przyszłości, tego, jak będzie Trzecia Rzeczpospolita odbierana, jak będzie funkcjonowała. Myślę, że wielu z nas niestety pogodziło się z tą interpretacją, pogodziło się z rolą wyzwoleńców, którzy mogą się, jak to się mówi, realizować w takiej codziennej krzątaninie, łatwiej trochę, na pewno łatwiej, na pewno lepiej pod wieloma względami, to oczywiste niż w PRL-u, nie można przeczyć tej oczywistości. Ale funkcja obywatelska została złamana już 5 czerwca 89 roku, kiedy usłyszeliśmy, że źle zagłosowaliśmy, że skreślając listę krajową, na której byli najważniejsi funkcjonariusze partii rządu, generała Jaruzelskiego, źle wybraliśmy i to powiedzieli nam nasi reprezentanci, reprezentanci Solidarności. Powiedzieli, że poszliście do wyborów, źle zagłosowaliście, musicie jeszcze raz zagłosować.
Tak spoglądam na poszczególne rozdziały w tej książce, które już były w różnych miejscach publikowane, ale zostały tu zebrane i w ten sposób to oddziaływanie jest znacznie silniejsze niż przeczytane na przykład w sieci artykuł, czy w jakimś innym z tygodników. I to oddziaływanie w tej książce jest o tyle jeszcze ważne, że pokazuje zagrożenia, pokazuje je przez pryzmat spojrzenia w dalszą nawet niż ta zapamiętana przez nas, za naszego życia, przeszłość. Bo mówi Pan o wyborach, tak, czytałem te wypowiedzi Pańskie właśnie tutaj w tej książce zamieszczone, o tej radości 4 czerwca i potem o tym opadnięciu skrzydeł, gdy 5 czerwca powiedziano, nie można, tak, trzeba jeszcze raz powtórzyć, żebyście wybrali tak, jak my chcemy. Ale sięga Pan także i do jeszcze głębszej przeszłości, żeby pokazać, że z trudnego okresu, okresu upodlenia nawet Polaków, można wyjść, jeśli podejmuje się systematyczne działania, jeśli są ludzie, którzy te działania podejmują. No i stąd później rodziła się druga Rzeczpospolita.
Książka jest jakby podzielona na trzy części. W pierwszej pokazuję, nazywam, tak jak pan profesor to powiedział, nie tyle zło, ile zewnętrzne, no co tu dużo mówić, zagrożenia dla polskiej niepodległości, wiążące się z dwoma elementami. Pierwszym jest stała agresja Imperium Rosyjskiego, historyczna i ta współczesna. Drugim jest zgoda na tę agresję w naszej części Europy ze strony zachodnich partnerów tego imperium, czyli polityka epismentu, zaspokajania agresywnego imperium przez inne imperia, traktujące nasz region jako kraj daleki, nieważny, w którym to potężne imperium rosyjskie może zagospodarowywać swoje interesy kosztem małych i słabych, takich jak my. To trzeba nazwać, trzeba zdawać sobie z tego sprawę, jak to historycznie wyglądało i jak wygląda współcześnie, żeby zmobilizować swoje siły, swoje przede wszystkim siły, do skutecznego przeciwstawienia się. Tymczasem propaganda współczesna dokładnie odwraca tę sytuację, mówiąc, że wcześniej nasza historia była garbata, krzywa, niedobra i teraz dopiero osiągnęliśmy po 2007 roku tak naprawdę, kiedy zaczęła rządzić nami nowa partia, z dużej litery już chyba można powiedzieć pisana, ta, która już nigdy nie odda władzy, że teraz dopiero osiągnęliśmy szczęście, będziemy jeździć pendolino, będziemy mieli, prawda, ciepłą wodę w kranie i to jest dopiero spełnienie naszych marzeń o dobrym życiu, a wcześniej był tylko antysemityzm, ciemnota i prymitywne, pełne strachu życie. Otóż jest dokładnie odwrotnie. Wcześniej żyliśmy, wiele razy pokazywali Polacy, że potrafią być wielkimi ludźmi, że potrafią żyć na miarę tego wyzwania, jakim jest nasze położenie geopolityczne między dwoma potężnymi wspólnotami, które zawsze będziemy mieli za sąsiadów, Niemcami i Rosją. Trzeba wielkiego wysiłku, żeby tutaj stworzyć przestrzeń wolności. I taką przestrzeń wolności budowaliśmy przez wieki. To nas powinno zobowiązywać. Trzecia część mówi właśnie o sytuacji współczesnej. W imię tego zobowiązania, które przynosi nam historia, pokazuje, że nie możemy, właśnie tak jak pan profesor pięknie przypomniał słowa Norwida, zamiatać tymi skrzydłami, które zostawia nam polska historia, skrzydłami, nie powiedziałbym nawet anielskimi, ale husarskimi. Nie powinniśmy nimi zamiatać podłogi przed współczesnymi panami Europy Środkowo-Wschodniej, tylko powinniśmy się znowu wznieść z nadzieją i z poczuciem obowiązku z naszej historii wynikającego do odbudowania przestrzeni wolności w Polsce najpierw, a potem w całej Europie Środkowo-Wschodniej.
Chciałbym jeszcze podnieść taki zaspokojenie. Bardzo celnie podkreślone i w artykułach, i to Monachium, i ta Jałta, ale także nieuniknięcie, nieunikanie przez Pana przywołania współczesnych zaspokojeń. Zaspokojeń tych, którzy wyciągają rękę po nie swoje, i mówi się, a może tylko to wezmą, dadzą nam wtedy spokój, ale doświadczenie z historii, z przeszłości pokazuje, że to jest tylko iluzoryczne przypuszczenie.
Tak, zaspokajanie silniejszego agresora w bardzo różnych przykładach okazuje swoje zawsze fatalne skutki i zawsze krótkowzroczność. W tym wymiarze historycznym, który przypomniał pan profesor, mamy na to dowody właśnie z Monachium, kiedy zachodnie mocarstwa liczyły, no cóż, damy Hitlerowi zgodę na to, żeby zabrał Sudety Czechom, to wtedy już da święty spokój. Hitler oczywiście solennie obiecywał, że tylko Sudety go interesują, nic więcej. Kilka miesięcy później podeptał to oczywiście, całą Czechosłowację rozebrał i zabrał, potem uderzył na Polskę. Zawsze tak się kończy ustępstwo wobec agresora. W Jałcie ze Stalinem było to samo, przecież solennie obiecywał wolne, demokratyczne wybory dla całej Europy Środkowo-Wschodniej. No, wiemy, jak to wyglądało, 40 parę lat to trwało. A w naszej historii to jest bardzo podobnie, myślę teraz, tej, która rozgrywa się na naszych oczach. Zarówno w polityce zagranicznej mamy przygnębiający przykład Ukrainę, te no, niepewne sankcje, z których najchętniej już potężne siły gospodarcze w Europie Zachodniej by się wycofały pod adresem Rosji skierowane, żeby, no cóż, Rosja zajmie sobie Krym, no przecież już nic nie zrobimy z tym Krymem. Potem okaże się, że Donbas też jest nie do odwojowania, a jak to się przyklepie, przepraszam, to dlaczego Rosja nie ma sięgnąć po Estonię, Łotwę, a przecież posłowie do Dumy mówią wyraźnie, że Królestwo Polskie do nas należało przez ponad 100 lat, prawda? Więc nie wiem, może w Krakowie możemy spać trochę spokojniej, ale nie wiem, jak tam w Warszawie, prawda, Radomiu czy Kielcach. Oczywiście to nie jest tylko żart. Wbrew pozorom to nie jest tylko żart. No ale jest jeszcze ostatni bardzo ważny, wracam do niego, wymiar tego zaspokajania, appeasementu, to słowo w języku angielskim się przyjęło zwłaszcza. Otóż oznacza ono taką postawę wobec naszych tutaj wewnętrznych wyzwań. No, jeszcze raz powtórzę, 56. miesięcznica tragedii smoleńskiej. No dajmy już spokój, już nie prawda, zrezygnujmy z tego, prawda, Rosja może da nam jakąś przestrzeń oddechu, może z tymi władzami będzie można się tutaj u nas jakoś porozumieć na bazie tego kłamstwa czy przemilczenia, bo to jest kłamstwo albo przemilczenie co najmniej. I to samo dotyczy wyborów. Jeszcze raz do tego wrócę, bo to jest sprawa najważniejsza. No jeżeli zgodzimy się na tego rodzaju ustępstwo kosztem prawdy, ustępstwo kosztem rozróżnienia dobra i zła, to upodlimy siebie i wtedy stajemy się bezbronną ofiarą wobec następnych, już dużo bardziej brutalnych i energicznych, powiedziałbym, poczynań zła.
Ja bym jeszcze w końcowej naszej części, naszej rozmowy, chciałbym te dwa wątki troszeczkę rozwinąć w rozmowie. Mianowicie określił pan w jednym z artykułów, przywołując Smoleńsk, ale wcześniej odnosząc się także do Katynia, określił pan, że ten symbol Smoleńska, który z Katyniem też jest związany, widzi pan jako to, że pomimo, tak nawet takie zdanie zacytuję, widzę setki dowodów na to, że po 10 kwietnia próbuje się zrobić bardzo wiele, aby Rzeczypospolitą zniszczyć ponownie. I to zniszczenie określa pan w różnych takich polach, między innymi rozbić jedność. Przecież to, co mieliśmy po katastrofie smoleńskiej bezpośrednio, uczestniczyliśmy i widzieliśmy, było oznaką jedności, wszyscy razem, ale potem dążenie do rozbicia tej jedności, a potem uderzyć w pamięć, czyli zapomnieć o przeszłości, nie tylko o tej niedawnej, ale także i o wcześniejszej. I w ten sposób, działając takim różnoobszarowo, szczególnie przez media, przez polityków, przez nich pokazywanych, dostajemy właśnie to, uczestniczymy w tym, że się rozbija Rzeczpospolitą.
Otóż w naszym przypadku polskim to, że tyle wysiłku propaganda państwowa włożyła w to, żeby zastraszyć tych, którzy szli, tak jak pan profesor przypomniał, po 10 kwietnia po prostu z instynktu, z odruchu serca i sumienia oddać hołd tragicznie zmarłym i upominać się o prawdę, o okolicznościach ich śmierci, żeby ich zastraszyć teraz, tych właśnie, którzy wtedy szli, i powiedzieć, widzicie, nie róbcie tego, bo grozi to strasznymi konsekwencjami. I teraz po paru latach tej propagandy część naszych współobywateli uważa, że to my jesteśmy zagrożeniem. My, którzy upominamy się o prawdę. Zagrożenie wynika z dopominania się o prawdę, prawda? Z chęci dochodzenia rzeczywistości, jak rzeczywistość wygląda. I to samo teraz rozgrywa się na przykładzie wyborów. Można to zredukować do najprostszego mechanizmu socjopolitycznego. PSL stał się zakładnikiem Platformy, już, przepraszam za określenie kolokwialne, na amen. Po prostu stał się uczestnikiem w pewnego rodzaju kłamstwa, z którego wyjście nie jest już możliwe inaczej, jak przyznając się do tego. Tak, to było potworne kłamstwo, uczestniczyliśmy w nim. A wiemy, każdy wie, jak trudno jest się przyznać do kłamstwa, do udziału w złu. I teraz kolejni ludzie, kolejne grupy polityczne, społeczne stają się zakładnikami tego rodzaju kłamstwa, współuczestnictwa w fałszowaniu rzeczywistości i zrobią bardzo wiele, żeby to kłamstwo nie wyszło na jaw. I to utrwala podział. Podział tragiczny, bo trudno o podział większy niż podział dotyczący rzeczywistości, nie opinii, bo opinie możemy mieć różne, możemy się spierać o opinie, ale o to, czy 2 dodać 2 jest 4, nie możemy się spierać. O to, czy samolot może z 15 metrów rozpaść się na kilkadziesiąt tysięcy kawałków, czy nie, o to też nikt przy zdrowych zmysłach nie powinien się spierać. A tu chodzi właśnie o wprowadzenie podziału na poziomie zdrowych zmysłów. Trzeba zaprzeczać zdrowym zmysłom. I to jest najtragiczniejszy podział.
Ta książka jest optymistyczna, bo z jednej strony uczy na przeszłości, ale z drugiej strony, nawet przez przywołanie różnych sytuacji, w których trudnych byliśmy, jako Polacy, jako Polska, wyszliśmy stąd i wyszliśmy z tych trudnych sytuacji. Fortuna zmienną jest, a Bóg czynić cuda potrafi. Przywołuje Pan we wstępie te słowa księdza kanonika Szymona Starowolskiego. Myślę, że to jest ten jeden z elementów tego kierunkowego pokazania, że miejmy ufność, nie dajmy się ogłupić i na pewno ta niepodległość zostanie wywalczona.
Oto na pewno jest lekcja naszej historii, największa i najważniejsza, że jak długo nie zwątpimy w to, że ta historia jest wspaniała, że daje nam poczucie godności, uczestnictwo w tej wspólnocie pokoleń obywateli Rzeczpospolitej. Tak długo będziemy bronić Rzeczpospolitej i ta Rzeczpospolita się odrodzi, bo zło, jak przypomina nam o tym okres Adwentu, nie przezwycięży dobra, że jasność w ciemności świeci. O tym przypominają nam najpiękniej te święta, które się do nas zbliżają i przynoszą nam nadzieję.
Dziękuję Panu serdecznie, Panie Profesorze, za to dzisiejsze spotkanie, ale także za zwrócenie uwagi na to naszym słuchaczom, a przez nich także wielu innym osobom, z którymi oni się kontaktują, że musimy dokonać wyboru, uległość czy niepodległość i wybrać, który z nich jest dla nas ważny i który chcemy, aby nasze życie kształtował i kształtował życie następnych pokoleń. Dziękuję Panu, a przypomnę, że naszym gościem dzisiaj był Pan profesor Andrzej Nowak, autor książki Uległość czy niepodległość. Ale mówiliśmy nie tylko o książce. Zapraszam także za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!